Iran? Azja Środkowa? Mongolia? Dokądkolwiek nogi poniosą. Byle przed siebie, byle dalej, byle na wschód, a dokładniej centralnie na wschód. Zapraszam, Michał Korczowski. Dzień dobry albo dobry wieczór, to już zależy oczywiście od tego, kiedy akurat słuchacie podcastu Centralnie na Wschód. Ja nazywam się Michał Korczowski i zapraszam Was na kolejny odcinek programu, a w nim m.in. o tym, jak poskromić krewkiego mułę i jak radzić sobie z chorobą wysokościową, a także o tym, skąd wziąć konia i dlaczego raczej nikt nam go nie da, o kowbojach i dżigitach, a także o małych astronomach i pomaganiu dzieciom. O tym właśnie rozmawiam z jezuitą, przewodnikiem górskim i fotografem, ojcem Damianem Wojciechowskim. Zapraszam. Gdzie góry dotykają nieba, czyli pierwszy polski album i chyba nawet nie tylko polski, dotyczący Kirgistanu. Album pełen fotografii dokumentujących piękno tego niezwykłego, górzystego kraju. I tu od razu chciałbym zapytać, jaka jest historia powstania tego cały czas bardzo świeżego wydawnictwa?
No więc historia jest taka, że w 2004 roku opuściłem Syberię, przyjechałem do Kirgistanu i ponieważ chodzę po górach, jestem przewodnikiem, powiedzmy, wysokogórskim, no to oczywiście tu zacząłem chodzić po górach i też robić fotografie. No i w ciągu tych lat, co prawda kilka lat byłem też w innych miejscach, w międzyczasie wyjechałem na kilka lat, ale w ciągu tych kilku lat się zebrało tych zdjęć trochę. No i zawsze jak jadę do Europy, po Polski, no to mam różne spotkania. Dosyć duże mnie zapraszają do klubów wysokogórskich i proszą o powiedzenie o Kirgistanie, więc zawsze to wszystko mi się bardzo podobało. W różnych miejscach, na uczelniach, no i też w parafiach. No i wielu moich znajomych mówiło, no to, że na podstawie tych zdjęć można by zrobić ciekawy bardzo album. No i to była taka... I jedna, druga osoba takie bardziej mi podtrzymała wśród znajomych tej idei. To była taka główna jakaś stymulacja. Potem akurat wyjechałem z Kirgistanu, pracowałem w różnych krajach i trochę tak miałem trochę czasu, żeby siedzieć i dłubać, bo taki album to jest bardzo dużo pracy jednak. Znaczy coś, co jednoczy zdjęcia z tekstem, to jest bardzo pracochłonna, oczekuje się. No i tak.
A gdy już album się ukazał, jaki jest jego odbiór w samym Kirgistanie? Czy to jakoś obiło się szerokim echem?
W Kirgistanie, ja tutaj miałem teraz jesienią taką, w ramach 11 listopada święta, taką promocję pokaz, więc ludziom się bardzo podobały zdjęcia. Generalnie jak tutaj pokazuję rzadziej, ale też pokazuję miejsca miejscowym, jest mniej okazji. Wszystkim się to bardzo podoba, bo oni nie znają tak swojego kraju. No, jakieś tam jedno, drugie miejsce i tyle. Większość mieszkańców Kirgistan zna góry dosyć słabo, muszę powiedzieć.
Więc turystyka w takim naszym rozumieniu jako trekking górski nie jest zbyt popularna.
Wśród miejscowych nie za bardzo. Teraz dopiero to się zaczyna.
Domyślałem się, że to wynika zapewne niekoniecznie z tego, że miejscowi nie doceniają walorów turystycznych gór, tylko po prostu z trybu życia i braku.
Tak, to znaczy jak mieszkali tutaj...
turystyki.
Jak tutaj było dużo Rosjan, to były kluby turystyczne, alpinistyczne. W czasach Związku Radzieckiego one były dofinansowane przez państwo, a potem to niestety padło i teraz dopiero jakby trochę od zera zaczynają się takie ruchy, że młodzież kirgiska, Kirgizi też zaczynają się interesować tym, żeby chodzić po górach.
Ale starsze pokolenie w ogóle nie ma takich nawyków, nie rozwinęło kultury.
Ma, znaczy ja mówię o Kirgizach, bo tutaj była duża zmiana, bo w latach 90. większa część Rosjan wyjechała z kraju, a oni byli dużą częścią w ogóle społeczeństwa, więc oni jak wyjechali, to na początku i oni właśnie byli tutaj promotorami turystyki, alpinizmu. Jak oni wyjechali, no to na początku Kirgizi zupełnie inny sposób odpoczynku mają. Teraz to się zmienia, na przykład widać na narciarstwie, że jak ja tu przyjechałem, to na nartach właściwie widziało się tylko na wyciągach było mało ludzi i to byli tylko Rosjanie. Teraz wyciągi są zawalone, szczególnie w weekendy i to są w zdecydowanej większości kirgiska młodzież. Taka jest zmiana.
A jeżeli chodzi o wciąż góry, jeżeli chodzi o tak zwaną infrastrukturę. Już wiemy, że wyciągi narciarskie istnieją, narciarstwo rozwija się, przynajmniej zyskuje na popularności, a jeżeli chodzi o pozostałe elementy, które powodują, że uprawianie turystyki górskiej jest możliwe, jest dogodne, jak to wygląda?
To jest tak, że tutaj możliwości do turystyki górskiej są wszystkie, jakie tylko możliwe. Akurat miałem 2 dni temu wywiad dla Taternika, więc wyliczałem to długo, co tu można robić, więc wszelkie rodzaje turystyki górskiej, alpinizmu, himalaizmu. O, zapomniałem nawet powiedzieć im, że też jaskinie są dosyć duże, szczególnie na południu kraju. Narciarstwo, skitury w tym, też spływy raftowe, turystyka konna po górach, rowery górskie, wyprawy po górach, także chodzenie po skałki. Więc to jest jakby, są tak różne góry i tak różne możliwości, są ogromne po prostu.
No to rzeczywiście brzmi imponująco. Można odnieść wrażenie, że 90% każdy byłby w stanie znaleźć coś dla siebie.
Tak, tak. 90% kraju to są góry, trzeba pamiętać. I średnia wysokość kraju to jest 2000 metrów, czyli to jest jeden z górskich krajów świata, w związku z tym gór jest bardzo dużo.
Zdecydowanie jest gdzie wchodzić, ale jeżeli dobrze rozumiem, wraz z masowym opuszczeniem Kirgistanu przez Rosjan, ta kultura podupadła, a jeżeli chodzi o warunki, czy był taki czas, że właściwie zapanowała flauta, był wielki przestój, nie inwestowano w znakowanie szlaków, tworzenie innych rzeczy, dbanie o schronisko?
Szlaków w ogóle nie ma.
Dopiero teraz?
Szlaków w ogóle nie ma w Kirgistanie, także nikt nie inwestował, bo nie było w co inwestować. Nic tutaj robić, to trzeba pamiętać. No, po prostu chodzi o to, że zwyczaj chodzenia po górach padł. Zniknęli ludzie, którzy to robili, no i to była chyba najważniejsze.
To ja tutaj od siebie dodam, jeżeli chodzi o promowanie walorów turystycznych Kirgistanu, jeżeli mówimy o szlakach górskich, których nie ma, to ja naprawdę bardzo mile byłem zaskoczony, gdy postanowiłem swego czasu podczas wizyty w Kirgistanie wybrać się w kierunku przełęczy Altyn-Arashan. Mhm. Dla mnie było to naprawdę doskonałym doświadczeniem, choćby dlatego, że generalnie mam tendencję do gubienia się na szlakach i nie jestem mistrzem orientacji w terenie, a tu wystarczyło iść wzdłuż rzeki, tak jak wszyscy. Było to naprawdę dla mnie idealnym rozwiązaniem i dodam też, że byłem naprawdę mile zaskoczony tym, że w razie gdyby ktoś na przykład zapragnął zostać na szlaku, ja byłem akurat zmuszony do tego, żeby spędzić noc w górach, nie ma z tym problemu, są obozy bardzo zresztą komfortowe, jurt, więc można zaznać tego rodzaju egzotyki, przespać się w jurcie w bardzo przyjemnych, komfortowych warunkach, więc właściwie to od siebie, na podstawie mojego skromnego doświadczenia, jak najbardziej mogę zachęcić. I tu jeszcze chciałbym, żeby brat potwierdził jedną rzecz. Z tego co wiem, w Kirgistanie nie ma problemu z wypożyczeniem nawet dość dobrej jakości sprzętu turystycznego. Pamiętam, że rozmawiałem z Niemcami, którzy powiedzieli mi, że wypożyczyli namioty, zdaje się, że też kijki trekkingowe i z tym wszystkim wybrali się na tydzień, by chodzić po górach.
Akurat tego to nie wiem, czy kto wypożycza, muszę się przyznać. Ale przypomniałem sobie jeszcze jedna forma turystyki, to jest jeep off-road w górach. Więc o wynajęciu to nie ma. Można też wszystko kupić zasadniczo. Nie jest taki wybór dobry jak w Polsce. Być może gdzieś to wypożyczają, ale muszę powiedzieć, że wypożyczają samochody, konie się wypożycza, ze sprzętem to się... A gdzie pan wypożyczał?
Tak. Byliśmy wtedy w Karakole. Ja akurat się tym nie interesowałem, ale ci ludzie, z którymi rozmawiałem, właśnie tam.
A może tam jakaś. Karakole jest dosyć takim turystycznym miastem na tle Kirgizji i tam akurat bardzo dużo przyjeżdża obcokrajowców.
Tak, dało się zauważyć. Mhm,
zdecydowanie. A pan był Altyn-Arashan, tak?
Tam dotarłem, tak.
Tak, to jest jedno z takich najbardziej popularnych miejsc w Kirgistanie turystycznych i jedyne miejsce, gdzie jest takie zgrupowanie, powiedzmy, schronisk turystycznych, pensjonatów, tych obozów jurtowych, nie? To jest jedyne takie miejsce, nie ma więcej.
Tak?
Tak.
Myślałem, że to taki standard.
Nie.
Ekstrapolowałem na
całym Kirgistanie. W całym Kirgistanie jest tylko jedno schronisko turystyczne z prawdziwego zdarzenia, ono jest koło Biszkeku, chata Hatarazeka na Aksaju, śladowcu Aksaj. A tak i takiego schroniska nie ma żadnego. A właśnie Auty Naraszan jest takim miejscem, gdzie się wozi nawet Arabów, Hindusów, Pakistańczyków, którzy tutaj też czasami się uczą. No tak, że można tam dać. No droga jest kiepska, więc tam się jak nie, pan szedł na piechotę, tak?
Tak, tak, tak.
Obydwie strony?
Tak.
A pan przechodził przez Ałakoli jezioro, czy wrócił tą samą drogą?
Wróciłem tą samą drogą, do jeziora już nie dałem
rady. Ja też kiedyś tą drogą szedłem,
przygotowany.
Kiedy szedłem? Półtora roku temu. Tylko ja poszedłem do Doliny Aksaj, to jest następna na wschód Dolina Auty Naraszan. Poszedłem wzdłuż Doliny Góry, potem miałem chorobę górską, potem przeszedłem przez przełęcz z Doliny Aksaj do Doliny Auty Naraszan, dokładnie na te pensjonaty, na te schroniska. A co do szlaków? Znaczy szlaku właśnie, ja nie wiem, gdzieś może w jednym miejscu jest jakiś szlak tam wyznaczony. Szlaków nie ma, ale jest bardzo dużo dróg i ścieżek. Jeżeli ktoś się trzyma i się jakoś orientuje da radę sobie zorientować się w tych drogach i ścieżkach, szczególnie wydeptanych przez bydło czy przez pasterzy na koniach, no to rzeczywiście jest tutaj dosyć prosto po górach podróżować, bo nie są to w tym sensie góry dzikie, że trzeba się przejeżdżać przez chaszcze, przedzierać. Przyroda, jak pan widział, to jest taka raczej spokojna. Raczej hale, trawa. Jest to też dla trekkingu dobre, że jest łatwo tu chodzić po górach, nawet jeżeli nie ma szlaków wyznaczonych.
Ja byłem naprawdę, tak jak mówię, bardzo mile zaskoczony. Dla mnie to było ogromnym, kolosalnym udogodnieniem. No i dzięki temu czułem się pewnie, bo najpierw planując wstępnie trekking w Kirgistanie, to nie do końca wierzyłem we własne siły, może nie fizyczne, ale właśnie to, o czym mówię, czyli orientację w terenie. Nie chciałem się jednak narazić na kompromitację, na konieczność organizowania jakiejś akcji ratunkowej, poszukiwań turysty z Polski.
Które zresztą byłoby bardzo trudne, dlatego że nie ma tutaj, znaczy jest Ministerstwo Spraw Nadzwyczajnych, niby ono ma obowiązek robienia akcji ratunkowych, ale tak naprawdę w górach oni nie mają doświadczeń. Więc jest to dosyć, jeżeli ktoś zaginie w górach, no to jest dosyć skomplikowana sprawa, bo nie za bardzo wiadomo, kto miałby się zajmować.
O, to jeszcze miałbym okazję wprawiać się w survivalu być może przez jakiś czas.
No tak, 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 tak. Znaczy jest jedna firma Aksaj, która ma helikopter i w sytuacji jakiegoś nieszczęścia, ale oni zasadniczo obsługują tylko ludzi, którzy mają ubezpieczenie.
Tak myślałem.
Wiadomo, że mają ubezpieczenie i najlepiej się do nich zgłosić przed wyprawą i powiedzieć, że właśnie wybieramy się w taki rejon, mamy takie ubezpieczenie. Większość ubezpieczeń oni honorują. No i wtedy, jeżeli coś się stanie, no to jest większa szansa na uzyskanie pomocy.
Ale abstrahując już od ewentualnych... Tak? Proszę, proszę.
A w niższych rejonach, to znaczy tam, gdzie są ludzie, pasterze, no to zawsze można liczyć na tych pasterzy, no, że oni pomogą tam na koniu, dowiozą gdzieś i tak dalej.
W każdym razie, tak żeby skonkludować tę kwestię, jeżeli ktoś już teraz być może poczuł nutkę ekscytacji i rozważa wyprawę na górski trekking do Kirgistanu, no to powiedzmy, podkreślmy jeszcze raz, nie będzie żadnego problemu, wystarczy iść wzdłuż ścieżki i raczej nikt nie powinien natrafić na jakiekolwiek trudności, prawda?
Tak, pamiętając o tym, że liczymy na siebie. I też są mapy. Są mapy dosyć dobre już. Są mapy z czasów radzieckich. Ja mam na moim sajcie, jeśli pan widział mój sajt, to tam jest całe mapy topograficzne Kirgistanu 1 do 100 tysięcy. Można sobie ściągnąć. I w Biszkeku też są wydane na podstawie tych map radzieckich wydane takie nowe mapy. I też tam są zaznaczone szlaki. No i teraz trzeba być bardzo ostrożnym z tymi zaznaczonymi szlakami. Bo bardzo często to jest abstrakcja. To znaczy ktoś tam sobie zaznaczył, nie wiadomo dlaczego, jakiś szlak, a on tak naprawdę nie istnieje. W terenie, może, nie jest naznaczony.
Może to plany na przyszłość były.
No nie wiem, ale drugie sprawa, że czasami niestety ja się tak naciąłem, nie powiem, że straciłem życie, ale byłem bardzo, no trochę z głupoty, znając jednak sytuację tutaj, a jednak się naciąłem i poszedłem tu niedaleko od Biszkeku, sugerując się mapą i szlakiem, bo wydawało się, że to proste, wejdę jedną dolinę, przejdę przez przełęcz, wrócę drugą, bo tam jest szlak. Okazało się, że nie tylko tam oczywiście żadnego szlaku nie było, ale teren był bardzo trudny, to było urwisko, które potem po prostu zamieniło się w skały. Tylko można było iść rzeką rwącą, Bogu dzięki, że nie miałem buty, a nie tylko sandały i no byłem totalnie wykończony, już była noc. Tam się zsuwałem, spadałem. A poszedłem dlatego, że bo tam był narysowany szlak, tak, na mapie.
No proszę, ale przynajmniej przygoda jak najbardziej prawdziwa, survival niemalże. Myślę, że dreszczyku emocji nie brakowało. No teraz to można wspomnieć ewentualnie z uśmiechem, ale domyślam się, że wówczas pewnie nie było bratu jakoś szczególnie wesoło, prawda?
No wesoło nie było, tak. Pamiętając o tym, że nawet jeśli to jest blisko Biszkeku, oczywiście ja tam powiedziałem współbratu, dokąd idę, ale jeżeli bym w takim terenie dosyć zarośniętym, gdzie są urwiska, skały, taki wąska bardzo dolina, bardzo wąska, jeżeli tam coś by się stało, no bym złamał nogę, tam nikt nie chodzi, no to właściwie nawet biorąc pod uwagę, że to jest blisko, to możliwość pomocy no nieduża.
Dlatego też lepiej nie chodzi. Z zasięgiem telefonii komórkowej pewnie też bywa kiepsko.
Nie, no telefonia komórkowa działa tylko wyłącznie w miejscowościach i wzdłuż drogi. I to już jest dobrze, no właściwie jest nie tak dawno. Czasami w pewnych miejscach w górach łapie telefon komórkowy, ale to wiedzą tylko miejscowi pasterze. To znaczy, że oni wiedzą, że trzeba pójść tam na tą górkę z tej strony i tam jakaś tam sieć łapie. Nawet to jest czasami daleko od cywilizacji, ale to są określone jakieś miejsca. A tak, no także lepiej jakoś poważna wyprawa, no to ja mało używam, ale to jest telefon satelitarny i jeżeli większe wysokości, to wstępnie kontakt z firmą Aksai na temat ewakuacji helikopterem ewentualnie. Ale to mówię w takich trudniejszych rejonach, większych wysokościach i tak dalej. A tak, no to telefon satelitarny i mieć kogoś, powiedzmy tam w Biszkeku czy gdzieś, z którym się można skontaktować, przekazać informację, że coś się stało, że potrzeba tam jakiejś pomocy i tak dalej.
Ja sam miałem okazję skorzystać w Kirgistanie w górach z telefonu satelitarnego, właśnie wtedy, gdy wybrałem się na Autyn Arashan. Niestety tutaj wykażę się kompletną górską indolencją i brakiem profesjonalizmu. Wybrałem się w góry w dopiero co kupionych butach i o ile przez pierwsze 2 czy 3 godziny marszu było wspaniale, upajałem się wręcz pięknymi widokami, naturą, pejzażem, było cudownie, jeszcze pogoda we wrześniu naprawdę dopisywała, ale potem już było bardzo źle i udało mi się jakoś dotrzeć do Autyn Arashan. Tam z kolei nastąpiło załamanie pogody i już wiedziałem, że ze względu na obolałe stopy i pogodę nie będę w stanie wrócić. Akurat był tam obóz jurtowy, jeden z wielu, więc oczywiście z radością skorzystałem z okazji nocowania w jurcie, ale zależało mi na tym, żeby poinformować osoby w karakole, u których nocowałem, o tym, że nie wrócę. No i za niewielką opłatą w tym obozie jurtowym pozwolono mi skorzystać z telefonu, więc wszystko właściwie...
No tak, ale to jest rzadkie. Takie bazy jeszcze, które są na przykład pod pikiem Lenina, na Enelczeku, pod pikiem Hantengri i pikiem Pabiedy, no to tam są firmy też Aksai i inne, które mają telefony komórkowe, także to takie rzadkie miejsce.
To może tak, tak proszę, proszę.
A jeszcze chciałem powiedzieć, taką nawiązać, dlatego że zasadniczo, no powiedzmy, najlepszy okres na wędrowanie po Kirgistanie, no to jest od czerwca do sierpnia włącznie, pamiętając o tym, że powyżej 4000 we wrześniu jeszcze przełęcze, w czerwcu przełęcze mogą być jeszcze zasypane śniegiem, nie do przejścia czasami, albo trudno do przejścia, to zależy od lata, jaka była wiosna, szczególnie czy było dużo opadów śniegu wiosną, ale tak jak pan chodził we wrześniu, to jeżeli jest dobra pogoda, to wrzesień, a nawet czasami październik jest też, już jest zimnie, jest też dobrym czasem na wędrowanie po górach, może nie po tych najwyższych, ale jest czasami bardzo ładna pogoda, nie jest gorąco, no nocy już są przymrozki, ale to też jest, jeżeli nie ma deszczów, to jest to, nie ma śniegu, to jest dosyć dobry czas na chodzenie po górach tutaj. Ale troszkę może... dla ludzi takich zaprawionych, którzy się nie boją zimna i tak dalej.
No właśnie, może to, co powiem, jest banalne, może to truizm, ale mimo wszystko, nawet bez względu na piękną wrześniową pogodę, warto rzetelnie przygotować się do takiej wyprawy. Ja na przykład nie wykazałem się pod wieloma względami, gdy już dotarłem do Autyn Araszan. Życzeniowo i bardzo naiwnie pomyślałem, że dam sobie chwilę, wypiję herbatę, jakoś wydobrzeję i pójdę dalej w kierunku jeziora. Chłopak, który zarządzał obozem jurtowym, gdzie się zatrzymałem, bardzo delikatnie, ale jednak z ogromnym zdziwieniem malującym się na twarzy i niedowierzaniem, zapytał mnie, czy mam jakieś dodatkowe ubrania. Miałem dość lekką kurtkę. Powiedziałem, że nie. No i wytłumaczył mi, właściwie pokazał zdjęcia, aktualne zdjęcia z nad jeziora. Okazało się, że było ono skute lodem, panował tam mróz i dookoła leżał śnieg. To było dla mnie, przyznam, sporym zaskoczeniem.
Powyżej już tam, powiedzmy, 3,5-4 tysiące, no to śnieg może spaść przez cały rok. Pierwsze takie duże opady śniegu są gdzieś w połowie sierpnia i ten śnieg zazwyczaj się topi, przynajmniej tam w niższych częściach. To są takie większe już opady śniegu, które naprawdę może tam być kilkanaście centymetrów śniegu, a w takich miejscach jak jeziora Łakol, które jest wyżej, ja już miałem tam, one jest gdzieś tam po 4000 metrów, to już we wrześniu, nie wiem, zależy też od roku, już może być rzeczywiście zamarznięte, tam może być zimno. Także generalnie w Kirgistanie trzeba mieć świadomość, że to są wysokie góry. Zmiany pogody mogą być bardzo szybkie, bo z jednej strony może być jednego dnia bardzo gorąco i nawet na większych wysokościach, jak słońce świeci, to człowiek się poci, grzeje bardzo, a następnego dnia przyjdzie załamanie pogody i to się zrobi zupełnie bardzo zimno. Ja dam taki przykład. Półtora roku temu byłem w takiej wyprawie konnej, w tym rejonie właśnie, tylko jeszcze dalej, to znaczy Dżirgałang Dolina, Tiub i Karkyra. Byliśmy ponad tydzień na koniach. I ja taki kupiłem sobie, bo zawsze mi było gorąco w niższych górach, więc kupiłem sobie, byłem bardzo siebie zadowolony, kupiłem sobie cieniutki, puchowy śpiworek. No i w tym cieniutkim, puchowym śpiworku pojechałem na tą wyprawę i pierwszego dnia, a to był sierpień, to było gdzieś 3,5 tysiąca metrów. Po prostu była, dlaczegoż to była taka niska temperatura, że w nocy było tak zimno, że woda w kociołku zamarzła na jakieś 3-4 centymetry w ciągu nocy.
Niesamowite.
Nie. To musiało być gdzieś...
Tak, powiedzmy, gruba warstwa.
Tak, i to sierpień, 3,5 tysiąca metrów, no dlatego trzeba być przyszykowanym, że już, powiedzmy, jak się te wyższe góry idzie powyżej 3000, no to trzeba być przyszykowanym na różne rzeczy. Nawet w tej porze roku, powiedzmy już w sierpniu już nawet dobrze wziąć rękawiczki, oczywiście czapka, czy tam przepaska na głowę. No i ciepły polar, kurtka, ciepły śpiwór. Generalnie pamiętajmy, że wszystko nosimy ze sobą, tak? To znaczy musimy kupić całe jedzenie wcześniej, nosimy je na sobie, jeżeli to jest dłuższa wyprawa. Nie liczymy na to, że gdzieś coś tam kupimy ze sprzętu, oprócz miast, na przykład Karakol czy Biszkek, gdzie można kupić sprzęt turystyczny. Więc to jakby być trzeba przykrzykowanym na niezależność pełną. I jeżeli ktoś komuś coś się stanie, żebyśmy mieli tam materiały opatrunkowe, bandaże, jakieś lekarstwa, no zależy też od jak długa wyprawa, jak odległa od ludzkich no, miejscowości, gdzie ludzie mieszkają.
Czyli teoretycznie zgubić się trudno, takie przeciwności losu raczej nie powinny nam spędzać snu z powiek, ale jednak pod innymi względami warto być rozważnym, a wręcz jest to konieczne i rzetelnie się przygotować. To jeszcze jeżeli chodzi o temperaturę, ja akurat nie mam doświadczeń, jeżeli chodzi o wspinaczkę aż tak wysoko jak brat, byłem no, najwyżej właśnie na przełęczy Autyn Araszan, niemniej też tego doświadczyłem, jak mówiłem, nocowałem w jurcie. No i wieczorem gospodarz oczywiście rozpalił piec, kozę, czy jak to nazwać. Dostałem dwie kołdry i wszystko było wspaniale. Pełny komfort. Niemniej jednak...
Ale to było takie miasteczko jurtowe, tak? Firma turystyczna.
Tak, tak, tak. Ale pamiętam doskonale, że obudziłem się o 4 rano, zziębnięty, pomimo dwóch kołder. Zaraz rzuciłem się do pieca. Tam okazało się, że już tylko kilka węgielków ledwo się żarzyło. Ja w akcie desperacji chciałem rozniecić ten ogień. Gdy dmuchnąłem, no to właściwie wszystko zgasło. No i tak zastanawiałem się, co tu zrobić. Niewiele mogłem zrobić, więc uznałem, że dobrze, no może do 7 czy do 8 jakoś wytrzymam. Wytrzymałem, ale zimno naprawdę dało mi się we znaki. A to była wysokość przecież zaledwie około 3000 metrów.
No a to już był wrzesień.
Tak.
No to już jest trochę inna pogoda.
I tu jeszcze dodam, no, dla brata to jest oczywiste, ale może nie dla wszystkich, którzy nas słuchają. Gdy ruszałem w góry, temperatura wynosiła około 30 stopni, może nawet więcej. Było naprawdę wspaniale, słońce świeciło, no, wyglądało to jak pełnia lata w Polsce, ale noc na wysokości 3000 metrów,
no tak, bo to, jest...
to był kontrast ogromny.
Tak, właśnie to mówię, że może być bardzo gorąco, potem może być, zresztą nawet na bardzo dużych wysokościach, tam na lodowcach też jest takie, no pamiętajmy, że to jest zawsze, noce są bardzo zimne, poranki minus 30 na wyższych wysokościach, ale słońce tutaj jest straszne. To jest jednak wysokość Sycylii, czyli słońce jest bardzo mocne i na takim śniegu, szczególnie świeżym, no to jest sauna. To jest sauna, czyli te skoki temperatur. Poza tym jeszcze na to wpływa, że jesteśmy tutaj w Azji Centralnej, czyli klimat kontynentalny sam z sobie jest kontynentalny, czyli duże różnice temperatur dzienne i roczne. Czyli dziennie możemy mieć spokojnie, no w górach to, ja mówię, no 30 stopni różnicy to jest spokojnie i więcej w górach.
Wspomniał brat też o chorobie wysokościowej. Jeżeli chodzi o góry, które sięgają aż tak wysoko jak w Kirgistanie, to staje się całkiem realnym zagrożeniem. Nie znamy tego z naszych polskich realiów, ale proszę opowiedzieć trochę więcej, bo mówił brat, że doświadczył tego na własnej skórze.
No tak, to często. Znaczy to jest pierwsze tak, ludzie mają różną wrażliwość, trzeba pamiętać. Są osoby, które są bardzo wytrzymałe na chorobę górską i wysokości, szczególnie na pierwszych podejściach to nie przeszkadza. A są ludzie, teraz ja na przykład z wiekiem zrobiłem się bardziej zdecydowanie czuły i choroba górska mnie dopada dosyć szybko. No kto chodził po wyższych górach jak Himalaje, czy już nawet Alpy, no to wie, że zasadniczo maksimum pokonania wysokości dziennie to jest 1000 metrów różnicy wysokości. I to trzeba liczyć od mniej więcej 1,5 kilometra, 2 kilometrów. Czyli jeżeli zaczynamy wyprawę na 2000 metrów, to jeszcze nic nie będziemy czuli. Szczególnie jeżeli tam dzień wcześniej zatrzymaliśmy się troszeczkę już wyżej, ale jeżeli z tych 2000 metrów dojdziemy w ciągu jednego dnia na 3000 metrów, to już mamy wielką szansę na to, że będziemy się źle czuli. Zaczyna się pierwsze od osłabienia, to znaczy nogi zaczynają odmawiać posłuszeństwa. Jest takie wrażenie, jakby nie chciały iść. Człowiek się dziwi, bo normalnie to idzie, a tutaj nagle te nogi w ogóle się wloką. Problem z oddechem, coraz trudniej złapać oddech, potem zaczyna się bóle głowy, mogą być torsje, już następny efekt. I co wtedy? No wtedy no, trzeba oczywiście, nie zostaje się na tym miejscu, tylko trzeba przede wszystkim zejść na dół jak najszybciej. Czyli do tej pierwotnej wysokości, ale chociażby tam 500 metrów niżej.
Wyobrażam sobie, przepraszam, że mniej wprawni wspinacze, osoby, które pierwszy raz doświadczają tego rodzaju dolegliwości, mogą też łatwo wpaść w panikę i to na pewno nie pomaga.
Nie, znaczy myślę, że panikę to nie, bo to nie są takie objawy. Ja potem powiem, to jest obrzęk mózgu, to jest panika. To są jakieś halucynacje i zachowania irracjonalne, ale też to już jest bardzo poważne, bo to są już zmiany tam w mózgu następują. A przy chorobie górskiej to jest po prostu rezultat tego, że organizm nie jest przystosowany do takiej małej ilości tlenu. Czyli ma organizm zapotrzebowanie na większą ilość tlenu, dostaje go mniej, krwi go jest wiele mniej, dlatego że na tej wysokości już jest to powietrze jest rozrzedzone. No i to o to chodzi. Nie? I dlatego lepiej, oczywiście idzie grupa, no to jeden będzie się źle czuł, a drugi się będzie czuł dobrze i mu to nie przeszkadza. I nawet jest często tak, że są ludzie, którzy nawet dochodzą do 5, do 6 tysięcy metrów bez żadnych problemów, bez aklimatyzacji. Aklimatyzacja to co to znaczy? Że ja dochodzę z 2000 metrów na 3000 metrów i dla bezpieczeństwa schodzę na noc na 500 metrów. Tak? Potem znowu następnego dnia powiedzmy idę na 3,5 tysiąca metrów i schodzę powiedzmy na 3000. Albo inny zestaw, że na przykład jestem na 2000 metrów, wchodzę na 3000 metrów, schodzę na 2000 metrów, odpoczywam jeden dzień, następnego dnia już mogę iść na 3,5 tysiąca metrów.
Czyli można by powiedzieć, że należy kierować się zasadą dwa kroki do przodu, jeden wstecz.
Mniej więcej. Można w internecie znaleźć takie, są takie opisane, zresztą na wiele gór tutaj kirgiskich też, takie programy aklimatyzacyjne.
To chciałbym też zapytać o turystykę konną. Kirgistan właściwie chyba tradycyjnie zawsze stał końmi, z tego jest znany, zresztą jak spora część Azji Centralnej. No i oczywiście wraz z rozwojem turystyki, jak brat wspomniał, oferowane są także różnego rodzaju formy turystyki konnej. I tutaj chciałbym może, żebyśmy na początek skupili się na jednej rzeczy. Czy to jest tak, że jeżeli de facto nie potrafię jeździć konno, nie mam doświadczenia, mogę sobie pojechać do Kirgistanu, skorzystać z tego rodzaju możliwości bezpiecznie, czy raczej na wstępie trzeba mieć już jakieś obycie z końmi?
Nie obowiązkowo. Jeżeli ktoś się po prostu nie boi, jest w miarę taki sprawny fizycznie, to wtedy może też po prostu tutaj siąść na konia. Pierwszy dzień będzie miał taki trochę trening. Tu się nie galopuje, nawet nie kusuje na koniu na takich wyprawach zasadniczo, tylko się stępa idzie, także to spokojnie jest. No i jest, chodzi o to, że to, jeżeli to organizuje firma turystyczna, a są takie, które, to jest teraz bardzo popularne, są firmy, które się w tym specjalizują, one organizują te konie, dają przewodnika, dają takiego koniucha, który zajmuje się za konie, odpowiada, i ci ludzie odpowiadają za to, żeby tego konia osiodłać, żeby pomóc wsiąść na konia, żeby pomóc zejść z konia, żeby zatroszczyć się o konia, żeby on tam miał trawę i tak dalej. I właściwie na pewno zależy teraz trasy. Jeżeli są trasy po bardziej płaskim terenie, w Kirgistanie znaczy są góry, no to nie jest zbyt męczące. Jeżeli to są trasy, które są po wyższych miejscach, ja na przykład miałem parę lat temu na Kolosach też pokazywałem relację z tego, taką wyprawę z Songkola na Issyk-Kul, 12 dni, 400 kilometrów, i to było 12 przełęczy dochodzących do 4000 metrów. Czyli przychodziliśmy też na koniach po lodowcach, po śniegu, po skałach. I wtedy oczywiście to jest męczące, dlatego że podjeżdżanie na koniu, zjeżdżanie na koniu, no to już trochę nogi, to się człowiek męczy, jak nie jest przyzwyczajony. I konie tutaj, ja półtora roku temu jak w Dżurgałangie mieliśmy taką małą wyprawę, no to żeśmy chodzili, aż ja się dziwiłem, że koń może przechodzić po miejscach, które naprawdę dla człowieka są ciężkie. Czy jakieś straszne chaszcze, doliny rzek z kamieniami, z mchem, błoto, ciągle w góra, dół. Więc takie rzeczy myślę są męczące. Ale te firmy proponują zacząć takie prostsze trasy. Człowiek nawet nic nie ma z koniem wspólnego wcześniej. Jeśli tylko konia nie boi, jeśli tylko ma jakąś tam sprawność fizyczną, no to nie jest to wielki problem. Ale to w tym wypadku zazwyczaj to firmy organizują, dlatego że właściciele nie chcą oddawać koni po prostu komuś. To jest, one zazwyczaj to konie się wynajmuje przez firmę, która odbierze za nie odpowiedzialność. Jak ja organizuję wyprawy, to się umawiam z firmami, że ja jestem przewodnikiem, a ich człowiek tylko odpowiada za konie, to znaczy w tym sensie odpowiada, że pilnuje, żeby tym koniom się nic nie stało. Ale zazwyczaj Europejczycy się bardziej troszczą o konie niż Kirgizi, w sensie mają mniej wymagań, bo Kirgiz zawsze jedzie na koniu. Jest taka książka słynna naszego...
Ryszarda Kapuścińskiego?
Tak, Kirgiz schodzi z konia, co jest nieprawdą, bo Kirgiz z konia nigdy nie schodzi. On zawsze jest na koniu i na wyprawach, które miałem, jeżeli Kirgiz, przewodnik czy koniuch zsiadał z konia, to robił to tylko i wyłącznie po to, żeby sprawić przyjemność Europejczykom. Dlaczego, że Europejczyk jak jest ciężko, pod górę, no to schodzi z konia, bo mu żal konia, szczególnie panie. Kirgiz tego nigdy nie robi. Jeżeli koń nie chce iść po lodowcu, po skałach, to Kirgiz na przykład siada na tylnych kopytach, nogach, to Kirgiz będzie go kamczy, czyli takim pejczem, bił tak długo, aż z bólu ten koń wstanie i pójdzie dalej. Bo on wie, że tędy można przejść, ten Kirgiz, bo wtedy przechodził, nie? Więc nie pozwoli koniowi na różne humory i nie przejść. Ale mówię, dla turystów zagranicznych to oni chcą się pokazać bardziej, powiedzmy, nazwijmy to humanitarnie, i schodzą z konia. Jeszcze jest taka forma turystyki konnej, półkonnej, to znaczy, że wynajmuje się przewodnika i koniucha i oni jadą na koniach, wioząc sprzęt, czyli namioty, jedzenie, no wszystko. Wtedy można tych rzeczy więcej wziąć. Oni rozbijają namiot, obóz, a my idziemy z lekkimi plecakami. Ta forma turystyki ma taką zaletę, że można rzeczywiście pokonać duże odległości. Dlatego, że nie jesteśmy obciążeni plecakami, nie jesteśmy tak ograniczeni ilością jedzenia. No bo normalnie sobie policzmy, no powiedzmy, minimum 300 gram, no 300-250 gram dziennie liczymy suchego jedzenia, plus jeszcze jeśli to są wysokie góry, gaz. Czyli tutaj jesteśmy ograniczeni, ile możemy na sobie nieść. Jeżeli mamy te konie, to znaczy, że możemy wędrować bardzo długo, bo konie niosą bardzo dużo tego sprzętu. Tam koń może i 60 kg nieść, to nie jest dla niego jakaś tam wielka rzecz. Tylko to oczywiście to kosztuje.
Jeżeli, tak? A jeżeli czuję się, albo chciałbym się poczuć jak prawdziwy cowboy, romantyk, poczuć ten wiatr we włosach, niezależność i tak dalej, rodem z reklamy Marlboro, czy jest możliwość, żeby w pojedynkę wybrać się konno w góry, na własną rękę?
Trudne, dlatego że kwestia konia. Nie, wybrać to się można, a koń? Skąd wziąć konia? Znaczy, jak przychodzi obcokrowiec do gospodarza, mówi, niech pan mi pożyczy konia. No to ten gospodarz od tego konia nie pożyczy, chyba że go kupić po prostu, to jest taki wariant. Kupić konia, sobie na nim jeździć, no ale wtedy trzeba się znać na koniu, trzeba umieć go pętać, umieć, żeby ci nie uciekł, siąść na niego bezpiecznie i tak dalej, bo z konia można też spaść, nie? Kowbojów tutaj nie ma, są czabani albo dżigici. Czaban to jest taki, powiedzmy, nasz baca, a dżigit to jest juchas. I oni wszyscy poruszają się na koniach, także kobiety i także dzieci.
Czyli raczej romantycy, wielbiciele amerykańskiego modelu niezależności chyba będą musieli powściągnąć trochę swoje...
No, kwestie organizacyjne. Kwestie organizacyjne, jak to zrobić.
Rozumiem.
Ja tu na przykład mieszkam, to jestem w stanie jakiś tam po bliskiej wiosce, gdzie mam znajomych, dogadać się, no takie konie, żeby ją wziąć same, ale tak jak ktoś przyjedzie z zewnątrz, to raczej nikłe szanse na to.
Rozumiem. To teraz może zejdźmy z gór i chciałbym zapytać o to, co właściwie jezuici robią w Kirgistanie.
Jezuici w Kirgistanie już byli w czasach Związku Radzieckiego, pod koniec Związku Radzieckiego. Tutaj była jedna parafia, wtedy w Biszkeku, w większości to byli Niemcy zdecydowanej. I potem, ze względu na to, że już jezuici byli w czasach komunistycznych, to już potem Stolica Święta powierzyła jezuitom pracę w Kirgistanie w kościele. Już po raz trzeci ordynariuszem, co prawda nie biskupem Kirgistanu, jest jezuita, ten razem Amerykanin. Jest nas tutaj razem 10. Pracujemy, powiedzmy, w 4 stałych parafiach. I jeszcze iluś tam, no, kilkudziesięciu takich miejscach dojazdowych, takich punktach misyjnych, gdzie jakaś jest niewielka liczba katolików. To jest taka praca bardziej parafialna. Dużo zajmujemy się bardzo pracą z dziećmi, z młodzieżą. Na Isykulu mamy centrum, dziecięckie centrum rehabilitacyjno-wypoczynkowe, gdzie przyjmujemy szczególnie latem, ale także przez cały rok dzieci inwalidów, sieroty, dzieci z biednych rodzin. Prowadzimy obozy edukacyjne, na przykład obozy astronomiczne. No, mam jednego ojca, który tutaj w kilkudziesięciu szkołach w Kirgistanie ma kółka astronomiczne, taką dużą sieć w państwowych szkołach. Potem mamy centrum edukacyjne niewielkie w Biszkeku. Także edukacją dużo się zajmujemy, pracą z dziećmi, pomoc biednym. No takie różne, trochę to zależy od inwencji. To znaczy, jakie kto ma talenty, co chce robić, to robi. Oprócz tej pracy takiej czysto duszpasterskiej z katolikami.
Chciałbym, żebyśmy
Dzisiaj ojciec z naszym jednym, który jest proboszczem Biszkeku, z naszym jednym współbratem, klerykiem z Wietnamu, Tajem, pojechali na snowboardy z naszą młodzieżą tutaj około Biszkeku. Jest kilka baz i oni na tej bazie są teraz dzisiaj cały dzień, jeżdżą na snowboardach, na nartach.
Chciałbym zapytać przede wszystkim o działalność dziecięcego ośrodka wypoczynkowo-rehabilitacyjnego nad jeziorem Isykul. Trochę czytałem, przygotowując się do naszej rozmowy, i właśnie te wspomniane obozy astronomiczne oraz zajęcia, inne zajęcia związane z astronomią, szczególnie mnie zainteresowały. Właściwie skąd akurat taka inicjatywa? Astronomia, owszem, jest fascynująca, ale to dość skomplikowana, raczej hermetyczna dziedzina wiedzy i chyba nie cieszy się zbyt wielką popularnością poza ścisłym gronem specjalistów.
No, to znaczy związane z tym, że właśnie ojciec Adam Malinowski, który był wiele lat w Warszawie i w Gdyni, zajmuje się astronomią od dzieciństwa, jest takim fascynatem, więc on tutaj sobie zaczął sprowadzać teleskopy najpierw do Dżalabadu. Potem w naszym ośrodku udało się zdobyć środki, kupić, zainstalować taką niewielką kopułę astronomiczną. I on po prostu zaczął się kontaktować z szkołami. Okazało się, że szkoły są bardzo zainteresowane. Nauczyciele fizyki, geografii, matematyki zazwyczaj są szkoleni przez ojca Adama. On bardzo dokładny, ma taki, powiedzmy, konkretny bardzo program szkoleniowy. Oni mają grupy, takie kółka zainteresowań. Te kółka dostają, te szkoły dostają teleskop i mają robić określone zadania, projekty, i to co jakiś czas jest sprawdzane. Najlepsi uczniowie z tych szkół po roku jest takie konkursy, sprawozdania i oni z każdej szkoły po 5 osób może przyjechać na obóz astronomiczny na Issyk-Kul, gdzie już są też przyjeżdżają coś astronomowie z Polski, którzy mają specjalne zajęcia, ale tam tylko nie tylko zajęcia są z astronomii, są też różne gry, zabawy, wycieczki w góry, zabawy alpinistyczne różne, więc to jest taka... I okazuje się, że no astronomia nie ma takiego, powiedzmy, bezpośredniego, powiedzmy, zastosowania. To jest taka dziedzina nauki dla większości ludzi daleka bardzo od naszej realności, ale rozwija młodzież intelektualnie bez wątpliwości. Znaczy rozwija, rozszerza horyzonty, rozwija intelektualnie, zmienia patrzenie na świat, dlatego myślę, jest przez to ciekawe dla jakiejś grupy, dlatego to bardzo dobrze się rozwija i ojciec Adam no, świetnie to prowadzi. Ma coraz większą sieć po całym Kirgistanie. Nie tylko w Kirgistanie, bo i w Tadżykistanie jeździł, w Uzbekistanie, ale te takie kółka, pracujące już niektóre od wielu lat, no to są w Kirgistanie.
Czyli to jest projekt zakrojony na bardzo dużą skalę. To nie są doraźne warsztaty na zasadzie dzieci przyjeżdżają, popatrzą sobie przez teleskop, zobaczą gwiazdy i będzie miło. To jest dość duże przedsięwzięcie, jak rozumiem, wymagające koordynacji, współpracy i to na dużą skalę z miejscowymi. To dość imponujące, że udało się zbudować w ogóle tutaj taką sieć relacji, trwałą współpracę ze szkołami państwowymi.
No tak, jeśli myślę, że to jest tak, jak jest człowiek, który się czymś fascynuje, to on potrafi zapalić innych. Ojciec Adam się tym fascynuje, ma kontakty, że jakieś fundacje, które dały pieniądze na te teleskopy. No i też dla szkół to jest coś takiego nowego, znaczy jakieś wybicie się ponad szarość. Tu szkolnictwo jest na bardzo niskim poziomie. Więc takie kółka astronomiczne dają jakiś taki dodatkowy stymul dla szkoły, jakiś plus, że ta szkoła coś robi więcej. I część młodzieży to jest dosyć zainteresowana.
Jeżeli chodzi o sam ośrodek, dziecięcy ośrodek wypoczynkowo-rehabilitacyjny, ciekawi mnie właściwie na jakiej zasadzie, pomijając obozy astronomiczne, na jakiej zasadzie młodzież, dzieci trafiają do tego ośrodka? Jak nawiązywana jest współpraca? Kto bierze udział w zajęciach? Do kogo to jest adresowane?
Jedna grupa to są nasze obozy różnego rodzaju, także dla dzieci z naszych parafii. Dla młodzieży, też częściowo dla dorosłych, różnego rodzaju obozy, też na przykład z języka angielskiego, też oazy. To są też wyjazdy w ciągu roku na przykład dla młodzieży, rekolekcje ignacjańskie w ciągu roku dla młodzieży, dla dorosłych, nie tylko z Kirgistanu, ale też z Kazachstanu, z Uzbekistanu, z Rosji. Ludzie przyjeżdżają, najwięcej z Rosji w sumie. To są nasze obozy. Druga to są obozy dla inwalidów albo jakichś dzieci sierot czy z ubogich rodzin, to są organizowane wspólnie z różnymi nierządowymi organizacjami, które właśnie na przykład stowarzyszami rodziców, dzieci inwalidów, czy też z domami dziecka, szczególnie jakimiś społecznymi, czasami też z urzędami pomocy społecznej, więc zawsze to są grupy zorganizowane, które do nas przyjeżdżają. Następna grupa to są też grupy różne chrześcijańskie, głównie protestanci, którzy, szczególnie młodzieżowe, jakieś spotkania, obozy, nie tylko dla protestantów, a na przykład organizowane przez protestantów dla kirgijskiej młodzieży różne spotkania. Są takie różne, to też są, zawsze to są jakieś organizacje zasadnicze, które to przy większej lub mniejszym współpracy z nami organizują sobie te spotkania i to my więcej lub mniej się w to angażujemy. Jeżeli są grupy mniej zorganizowane, no to my jesteśmy, musimy też im zapewnić program, dlatego też zapraszamy tutaj wolontariuszy. Zawsze przyjeżdżało dosyć dużo wolontariuszy też z Polski do pomocy przy tych obozach, ale niestety COVID, wojna na Ukrainie to przerwała. Chociaż w Kirgizji nie ma jakichś takich, powiedzmy, Polska jest bardziej zagrożona wojną na Ukrainie niż Kirgistan, bo Kirgistan jest daleko jednak od Ukrainy. Ale jakoś to się przerwało, więc zawsze zapraszamy tych wolontariuszy, szczególnie grupy zorganizowane, jakieś kościelne, z duszpasterstw akademickich szczególnie, do pomocy przy tych obozach. Więc to można znaleźć na naszej stronie isykcenter.kg. Także informacje dla wolontariuszy.
I tutaj chciałbym, żebyśmy podkreślili jedną rzecz. Tego rodzaju działalność jezuitów w Kirgistanie, działalność dziecięcego ośrodka wypoczynkowo-rehabilitacyjnego nie jest adresowana wyłącznie do społeczności katolickiej, czy też szerzej chrześcijańskiej, ale w dużej mierze do osób wywodzących się z muzułmańskiego kręgu kulturowego.
Tak, no to znaczy katolików to jest mało, to jest kilkuset. Chrześcijan może jest 10% licząc prawosławnych, a to nie znaczy, że oni chodzą do kościoła. Pozostali to są muzułmanie. Więc zdecydowana większość tych dzieci, które nas przyjeżdżają, to są dzieci z rodzin muzułmańskich oczywiście.
Tu od razu nasuwa mi się pytanie, czy nie było jakichś starć na tle różnic religijnych, jednak misja jezuicka, misja niektórym może kojarzyć się jednoznacznie z chrystianizacją, z pewnego rodzaju wręcz kolonializmem. I czy tutaj nie pojawiały się pewnego rodzaju napięcia, tarcia, jakieś animozje, nieufność?
No oczywiście chrześcijaństwo jest religią misyjną, dlatego zawsze jakby to nastawienie jest, żeby pokazywać swoją wiarę, żeby pokazywać, czym jest chrześcijaństwo, czym jest Ewangelia, czym jest dobra nowina. Więc tego nie unikamy. Ale takich problemów z tymi ludźmi, którzy przyjeżdżają, to zazwyczaj nie ma. Na przykład też są grupy, gdzie są rodzice bardzo wierzący, muzułmanie, oni się modlą 5 razy dziennie i tak dalej. To robią to cicho, spokojnie, nikt nie, jeden drugiemu nie przeszkadza. My też to mamy kaplicę, mamy przeświętą, mamy modlitwy, szczególnie jak są nasze grupy. Trochę problemy były bardziej z mieszkańcami okolicznymi, jakimiś mułami, którzy sobie wzięli za punkt honoru tam prześladować nas, powiedzmy, tam robić jakieś nieprzyjemności i do władz donosić, że niby my tam nawracamy dzieci na baptystów, jak to oni mówią. Bo
czytałem, pisał brat o perypetiach z pewnym mułą z okolicznej wioski.
Ale to było jakieś, czasami to się jeszcze powtarza, ale nie, nawet władze, jak przyjeżdża ta milicja, no to oni wiedzą, że my nie prowadzimy nic, co jest nielegalne. Czyli na przykład dzieci, wiadomo, nie wolno nawracać dzieci, no bo dzieci, rodzice decydują o wierze dzieci, dopóki one są dziećmi. Więc to nie powinno się takich rzeczy robić. Więc mówię tak sporadycznie, niewielkie jakieś problemy, ale bywają. Kirgistan jeszcze nie jest takim krajem bardzo muzułmańskim, dopiero ten islam tutaj się rozwija.
Czyli raczej to wszystko przebiega, jak rozumiem, w duchu ekumenizmu, w duchu właściwie...
Ekumenizmu to nie.
...nad podziałami. Nie. Chodzi o pewnego rodzaju wspólnotę, koegzystowanie przy akceptowaniu odmienności.
Tak, no że wiadomo, my jesteśmy tu mniejszością, więc są różne tam problemy. Jako mniejszość musimy po prostu mieć tego świadomość, ale zasadniczo muzułmanie, powiedzmy nawet... Jak ktoś nam się u nas nie podoba, to nie będą agresywni. Oczywiście takie rzeczy, jak na przykład teraz tam taki pastor w Danii spalił Koran jakiś czas temu. No to wiadomo, że to się odbije jakimś tam echem w środowisku tych muzułmanów, bardziej chodzących do meczetu. Oni oczywiście nie wiedzą o tym, że w tym samym czasie jakiś muzułmanin zamordował księdza w Hiszpanii w kościele. Więc oni się interesują tylko jakby swoją stroną medalu.
No. No to takie
mają też pojęcie o Europie i zrozumienie, czym jest Europa i kultura w Europie i tak dalej.
A jeżeli chodzi o dzieci niepełnosprawne, ten wątek już kilkukrotnie się pojawił, zresztą sama nazwa ośrodka nad jeziorem Icykul chyba daje do myślenia. Wiem skądinąd, że jeżeli chodzi o sytuację, generalnie sytuację osób niepełnosprawnych w Azji Centralnej, no to nie jest ona godna pozazdroszczenia. Jak to wygląda, jeżeli chodzi o dzieci? Z jakimi problemami dokładnie dzieci przyjeżdżają nad jezioro Icykul? Skąd się wywodzą? Z jakiego kontekstu społecznego? Z jakimi problemami borykają się na co dzień? Jak wygląda ich życie?
To znaczy tak, jest to kraj jednak biedniejszy od Polski. Czyli jeżeli w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne, to jest to pewien problem, także finansowy. Jeżeli to jest rodzina uboga, no to ten problem jest jeszcze większy. Rodziny są duże, czyli ta kobieta oprócz tego dziecka niepełnosprawnego ma ileś tam jeszcze innych dzieci, którymi nie może się poświęcić temu jednemu dziecku. Zarobki, jeśli to jest biedniejsze rodzinie, nieduże, czyli ten mężczyzna, ojciec, no stara się, ale tych pieniędzy jest mało, nie ma raczej na jakieś tam specjalne terapie i tak dalej. Służba zdrowia państwowa jest fatalna, niedofinansowana raczej, trzeba liczyć zawsze na siebie, że się za wszystko płaci. Więc my tak adresujemy tą naszą pomoc do takich właśnie, powiedzmy, biedniejszych, szczególnie na prowincji ludzi, którzy nie mogą sobie pozwolić, żeby to dziecko czy ta matka z nim wyjechała na jakiś wypoczynek, na jakąś rehabilitację. I to jest do takich ludzi, bo są też oczywiście, jeśli ktoś jest bogatszy, no to ma dosyć pieniędzy, żeby tam jakąś terapię wynająć, hipoterapię mieć i tam masaże, szczególnie w mieście jak w Biszkeku, gdzie jest dużo takich możliwości, są też organizacje specjalne, przychodnie tam, czy ośrodki terapeutyczne dla takich dzieci, więc to... A tak no to bardziej organizacje pozarządowe tak pomagają i też rodziny sobie nawzajem pomagają. Też na pewno jest mniejsza jeszcze świadomość, jak temu dziecku pomóc, to dopiero się buduje. Właśnie też poprzez te asocjacje rodziców dzieci inwalidów, asocjacje, które starają się wzajemnie sobie pomóc, edukować się, organizować. To są jeszcze tak początkowe fazy, ale to już jakieś rezultaty przynosi. Więc ta sytuacja jakby ciężka dzieci wojennych jest związana generalnie jakby z tym, że kraj jest dosyć biedny, służba zdrowia słabo zorganizowana, opieka społeczna słabo zorganizowana i generalnie też tam niewielkie oni jakieś tam pieniądze od państwa na to dziecko dostają. Jeżeli na przykład jeszcze jest kobieta samotna, bo często się zdarza, że rodzi się dziecko upośledzone, no to mąż zostawia tą kobietę, bo to jest jakieś przekleństwo, zły znak i dowód jakiegoś grzechu jego też. Zostawia tą kobietę i ona wtedy ma bardzo ciężką sytuację, no bo ma jakieś tam jeszcze inne zdrowe dzieci, nie ma już pieniędzy, a ma chore dziecko, którym się trzeba ciągle zajmować.
Jeżeli chodzi o dzieci niepełnosprawne i ich życie codzienne, poza tym, na co mogą liczyć chociażby w ośrodku nad jeziorem Issyk-Kul, poza całą pomocą, jaka wynika z działalności organizacji pozarządowych, takich chociażby też jak Misja Jezuicka, na co dzień chyba nie jest łatwo, to znaczy to jest oczywiste, że nie jest łatwo, ale chodzi mi o to, że dzieci przyjeżdżają na kilka dni nad jezioro Issyk-Kul, biorą udział w różnych zajęciach, uczestniczą w terapii, ktoś się nimi opiekuje, a poza tym rozumiem, że rodziny w głównej mierze są pozostawione same sobie i często są to rodziny tak ograniczone do matki i dzieci.
Tak jest trochę. Pomoc jest mało.
Rozumiem, że na razie nie ma widoków na daleko idącą zmianę systemową w kraju, jeżeli chodzi o ten aspekt życia.
No wie pan, służba zdrowia, tak zwana państwowa, to ona w ogóle nie ma widoków nigdzie, nie? Jak wiemy, nie? ZUS-y i tak dalej, to jest po prostu... To będzie tylko gorzej. Jeszcze w Europie, szczególnie gdzie ludzie są coraz starsi. To się trzyma w krajach bogatych na zasadzie, że te kraje są bogate i mogą sobie pozwolić na takie instytucje, a takie kraje biedne to raczej ja nie wiem jak... Czy, no, troszeczkę jakaś tam bardziej pozytywne zmiany są, że remontuje się na przykład szpitale, które są często w złym stanie, ale wszystko za wszystko się w szpitalach płaci zasadniczo. Jeżeli pan idzie do szpitala państwowego, to i tak za wszystko musi płacić, łącznie ze strzykawką. Albo są dużo bardzo, teraz już jest klinik, przychodni, szpitali prywatnych. No to one funkcjonują bardzo dobrze. Przy okazji powiem, że tutaj jest jeden Polak, pan Paweł, który ma klinikę Neomed, bardzo dobrą, taki dosyć taki powiedzmy szpital, solidny w centrum Biszkeku. I on też udziela pomocy w przypadku jakichś wypadków na podstawie ubezpieczeń, jeżeli ktoś się stanie komuś w górach, co się często zdarza. Więc perspektywa, jak to się zmieni, no kraj jest tak powiedzmy w permanentnym kryzysie też powiedzmy politycznym, bo jest straszna korupcja, która niszczy wszystko i nie pozwala na jakieś realne reformy. Trochę się kraj bogaci, bo jednak świat się generalnie robi bogaci, na świecie żyje się lepiej, więc to na Kirgistanie też widać jakieś są inwestycje. Ale raczej, żeby ta służba zdrowia tak stanęła na nogi, trudno to jakoś tak, że tak powiem, w to uwierzyć w najbliższym czasie.
Chciałbym, żebyśmy tutaj spróbowali pokrótce wyliczyć największe problemy Kirgistanu, problemy, które dotykają tak zwanych zwykłych obywateli. Wspomniał brat korupcję, do tego jeszcze mamy oczywiście problem z niewydolną służbą zdrowia. Niepełnosprawni doświadczają tego chyba w największej mierze. Jeszcze z jakimi problemami boryka się?
Ja to zawsze mówię, że w Kirgistanie są trzy największe problemy. Pierwszy to jest korupcja, drugi to jest korupcja i trzeci to jest korupcja.
Znaczy jakby ten problem, przyczyna wszystkiego.
Tak, bo to jest korupcja jest przyczyną wszystkich innych problemów. To znaczy na przykład bardzo słabej poziomu edukacji państwowej. I w szkołach, które są przeludnione, nauczyciele nic nie robią często, gdzie szkoły są niedoinwestowane, nieremontowane od lat. I tak samo w uniwersytetach, które jest ogromna ilość uczelni wyższych, jest na bardzo niskim poziomie kadra, powiedzmy, dydaktyczna niestety jest na bardzo niskim poziomie. Często właściwie zajęć się nie prowadzi. Pani przychodzi w najlepszym wypadku, czyta coś z książki, albo nawet każe studentce coś czytać z książki. I tak te wykłady często wyglądają. Znaczy, więc no pod służba zdrowia, tak. No generalnie też problem polityczny, to znaczy tutaj było, jak ja tu żyję, było 3 rewolucje za ten czas i 3-krotnie zwalono prezydenta, który musiał uciekać, nie? To wszystko też związane z korupcją, z rozkradaniem państwa i z tym, że jakoś na razie jeszcze ten system polityczny się partyjny się niezbyt ukształtował, czyli są jakieś kliki nieustannie się zmieniające w polityce, jakieś związki powiedzmy rodzinne, terytorialne, a nie jakieś partie.
Rodowo, klanowo-plemienne wciąż są silne.
No powiedzmy, to tak już powiedziane dosyć tak powiedzmy archaicznym językiem, ale na pewno jakby nie ma takiego polityki jak w Europie, że są jakieś przeciwstawne partie, które mają jakieś różne programy. Z tym też zresztą w Europie coraz gorzej, bo te programy też są bardzo podobne do siebie. Ale tutaj tak niezbyt wiadomo, o co w tej polityce chodzi. Często ktoś dochodzi do władzy, próbuje ją swoją grupą zawłaszczyć państwo, zaczyna do tego używać tam służb specjalnych i tak dalej, nie? Próbować pod kontrolę wziąć biznes, grabi biznes, służby mundurowe bierze pod siebie, no i z wszystkimi tego konsekwencjami. Więc to na razie mamy teraz takiego prezydenta, który nie ma swoich portretów na ulicach. No. To jest taka pozytywna zmiana.
Jeszcze nie ma, czy po prostu nie ma?
Po prostu nie ma. Chyba on ma takie założenie, że nie będzie, że nie ma takiego kultu. Ale ma to też swoją minus, że ludzie oczekują, że prezydent jest silną osobą, wszędzie widoczną i wszystko załatwiającą. I tak by to jest mniej widoczny. No, to też.
Ale... Trochę obniża jego mandat, trochę zapewne tak, też powoduje rozjazd autorytetu.
Że on powinien być takim hanem jednak dla wielu ludzi, którzy ma pełnię władzy i wszystko. Za wszystko odpowiada prezydent.
Chyba trochę trudno dziwić się temu, że takie postawy są rozpowszechnione. Jednak jakby nie patrzeć, w Azji Centralnej nigdy nie było, nigdy nie zdążyła rozwinąć się na dobre, prawdziwa kultura demokratyczna, społeczeństwo obywatelskie. Ludzie znają zupełnie inne wzorce.
To znaczy, to nie jest dokładnie tak, dlatego że koczownicy, oni mieli pewne... nie nasze struktury demokratyczne, ale to były narody, które tak zwana, powiedzmy, taki system polityczny wiecowy, czyli zgromadzenie jakichś tych koczowników w jednym miejscu, czy rodziny, oni kogoś tam wybierali sobie, jakiegoś wodza, więc to taki był system wśród koczowników, bo tam, gdzie na przykład Uzbekistan, Tadżykistan, gdzie to rolnicy, no to tam było zupełnie inaczej, to tam były zawsze jakieś satrapie, jacyś władcy, tacy jak Tamerlan. Tylko że kultura polityczna wiecu, takiego niezorganizowanego spotkania, które wybiera Hana, no to nie jest demokratyczna, to nie są instytucje demokratyczne i oni czasami nie mogą tego jakby zrozumieć, że dlatego rewolucje, znaczy, że najpierw wybierają prezydenta, którego potem nie kontrolują, który zawłaszcza władzę, korupcja, to robią rewolucję, która jest oczywiście ogromnym problemem, bo zawsze rewolucja to jest jakiś też nihilistyczny ruch, czyli rozwala się coś.
No i to też obniża bardzo notowania kraju, nawet z punktu widzenia tak bardzo pragmatycznych kwestii, jak inwestycje.
Rewolucja. Jakby nie potrafią jeszcze ciągle takich mechanizmów, które są w Europie demokratycznych, nie? Czyli są na przykład niezależne sądownictwo, partie polityczne, prawdziwy parlamentaryzm i tak dalej, no to z tym jeszcze jest problem, ale idą do przodu. To jest jedyny kraj, który ma wybory jakieś tam realne, jest jakiś realny parlament, jaki by on nie był, jakaś walka polityczna jest. No, także to tym się różnią od innych krajów dookoła.
A inne problemy Kirgistanu. Mówiliśmy o ubóstwie. Z ubóstwem wiąże się też oczywiście ogromne saldo migracji, przede wszystkim do Rosji, czyli siłą rzeczy uzależnienie ekonomiczne od Rosji. O jakich problemach jeszcze możemy powiedzieć?
No, znaczy właśnie to, znaczy ubóstwo. To nie jest tak, że tutaj ludzie tacy strasznie biedni, głodują, czy są bezdomni. Są po prostu różne warstwy ludności. Też porównując z Polską, dlatego że jak porównuje się z Polską, to się powie, że tu ludzie żyją biednie, na wsi żyją biednie, ale często oni też żyją biednie, bo taki mają standard życia, czy na przykład ubikacja jest na ulicy. Nie? Nikt nie chce mieć ubikacji w domu. Woda jest, nie ma woda w kranie, teraz to się robi, tylko tam są takie studzienki w wioskach. Ale oni tak przywykli, tak żyją. A ci sami ludzie mogą mieć zupełnie dobre jeepy na przykład i mają dobre komórki i tak dalej, nie?
Czyli kwestia priorytetów też w dużej mierze.
Tak, kultury tradycji. No problem jest, że gospodarka nie jest zbyt rozwinięta i ogromna ilość, bo jest ogromny przyrost demograficzny, połowa ludności jest poniżej 25 roku życia, co jest bardzo dużo ludzi młodych i gospodarka nie jest w stanie za bardzo ich wchłonąć, więc jadą do Rosji, gdzie zarabiają kilkakrotnie więcej. No gdzie są potrzebni, oni te pieniądze przysyłają do Kirgistanu, więc Kirgistan jest pod wieloma względami bardzo ekonomicznie, a przez to i politycznie uzależniony od Rosji. Bardzo.
Pamiętam swego czasu właśnie Władimir Putin jakoś tak próbował trochę zaszantażować władze Kirgistanu ówczesne, i twierdził, że jeżeli odsetek Rosjan w Kirgistanie spadnie poniżej pewnej wartości, wtedy skończą się subwencje, pomoc dla Kirgistanu.
To akurat nie słyszałem, nie wiem czemu miał to by służyć, bo odsetek Rosji to będzie spadał niezależnie od tego, co będzie robił prezydent Kirgistanu albo prezydent Putin, także nie wiem co tego. Teraz odsetek Rosjan się zwiększył, dlatego że dużo, to dzięki Putinowi, bo dużo z Rosji przyjechało ludzi, uciekło, szczególnie mężczyzn i tutaj tak. Żyją, pracują.
To samo też w Uzbekistanie. Ostatnio właśnie znajomi mi opowiadali, że no o ile zawsze trochę Rosjan tam było, oczywiście, no to kwestia historyczna, no to teraz na ulicach Taszkentu podobno przybyło ich i to bardzo.
Tak, nawet u nas w parafii dużo jest teraz ludzi z Rosji.
No proszę, ciekawe na jak długo zagrzeją miejsce.
No to zależy od sytuacji w Rosji, bo jednak główna motywacja to była ucieczka od armii, a częściowo też ucieczka od Putina, no. To są dużo też ludzie, którzy pracują w internecie, więc dla nich nie ma takiej wielkiej różnicy, gdzie mieszkają.
Bardzo się zdziwiłem, to było naprawdę pozytywnym zaskoczeniem, gdy dowiedziałem się, że brat zna nie tylko język rosyjski, ale też kirgijski. To jest dla mnie dość niesamowite. Śmiem twierdzić, chociaż żadnych twardych danych nie sprawdzałem, ale że jednak naprawdę niewielu Europejczyków radzi sobie z tym językiem. A jednak, brat się nim posługuje i to chyba biegle.
No, czy ja nie powiedziałbym, że tak bardzo dobrze na kirgijski mogę się porozumieć. Problem polega na tym, że żyję w środowisku rosyjskojęzycznym, znaczy, że Kirgizi, z którym mam do czynienia, też mówią po rosyjsku, więc jak nawet zaczynasz mówić po kirgijsku, to oni tak przejdą na rosyjski, jeśli z tobą rozmawiają. To chyba jakbyś nie znał rosyjskiego, to wtedy jest łatwiej.
A w jaki sposób uczył się brat kirgijskiego?
No, po prostu jak ja przyjechałem, to jeszcze nie było tak za bardzo podręczników dla obcokrajowców, więc wykorzystałem tylko podręczniki dla Rosjan, dlatego że w czasach rosyjskiego jakieś tam podręczniki zazwyczaj były, żeby Rosjanie, oczywiście Rosjanie się nie uczyli kirgijskiego i do tej pory się nie uczą, to jest chyba, że są to ludzie, którzy mieszkają wśród Kirgizów, na przykład w wioskach, gdzie jest duża wioska i dosłownie kilka rodzin rosyjskich, no to dzieci się uczą, od dzieci się uczą. To ci mówią dobrze po kirgijsku te dzieci i oni jak wyrastają, to znają ten kirgijski, a tak? Więc wykorzystywałem te radzieckie książki do nauki kirgijskiego, które były bardzo kiepskie. Teraz już się pojawiły lepsze książki przez jakieś fundacje przygotowane czy przez jakieś wydawnictwa współczesne, więc język kirgijski jest trudny. Wymowa to może nie, ale gramatyka jest bardzo skomplikowana.
No tak, to język aglutynacyjny, czyli coś zupełnie innego niż to, co znamy z języków europejskich. Może być trudno rzeczywiście, ale poza podręcznikami, lepszymi bądź gorszymi, czy uczęszczał brat na jakieś kursy, zajęcia?
Nie, miałem nauczycielki prywatne. Zazwyczaj studentki. I to też był problem, bo one nie miały też jakichś doświadczeń dydaktyki. Ostatnia moja nauczycielka to była nauczycielką, i to jeszcze było nie najgorzej, bo nauczycielką małe dzieci uczyła w szkole kirgijskiego.
Aha.
Rosyjskie dzieci. Rosyjskie albo nawet kirgijskie, które nie mówią mówić po kirgijsku, bo takie też są. Są dzieci kirgijskie w dużych miastach, w Biszkeku, które nie mówią po kirgijsku.
Tak, to jest chyba element specyfiki Azji Centralnej, dla nas trudny do wyobrażenia sobie. Z jednej strony jest bardzo wielu ludzi, niejako standardem jest dwujęzyczność, z drugiej strony jest pewna gradacja, no i są ludzie, tak jak brat mówi, którzy posługują się wyłącznie swoimi rodzimymi językami, językami narodowymi, a są też osoby, zarówno w Kirgistanie, Uzbekistanie, jak i innych państwach Azji Centralnej, które znają wyłącznie rosyjski.
No tak, tak. Ich jest coraz, znaczy... Takich jest coraz mniej trochę wyłącznie rosyjskich, bo to zazwyczaj są Rosjanie rosyjsko mówiący. Tak, tak. Oni ciągle jednak wyjeżdżają z Kirgizji z Azji Centralnej. Na przykład w takim Tadżykistanie to właściwie wszyscy wyjechali już. Tam jest bardzo mało Rosjan. Nie wiem jaki tam procent. No u nas to może jeszcze jest, już nie pamiętam, 5-10% Rosjan. I to jest tylko właściwie Biszkek dookoła i Sykul, te rejony.
To na koniec jeszcze chciałbym zapytać o coś, o co właściwie powinienem był chyba zapytać brata na samym początku. Zaraz po dotarciu do Kirgistanu, gdy już się brat w miarę zaaklimatyzował, jakie były główne trudności, jeżeli chodzi o życie codzienne? Z czym miał brat najwięcej perypetii? Czy były jakieś może szokujące, trudne do zaakceptowania różnice kulturowe, które dawały o sobie znać na wstępie?
Raczej nie, znaczy... Warunki życia, to też jak przyjechałem, to oczywiście wiele prostsze niż w Polsce. bo tam łazienka, woda, to nie wiem nawet, czy była łazienka tam, gdzie ja mieszkałem. Chyba nie na początku. Także w Dżalabadzie, jak przyjechaliśmy, to nie mieliśmy w ogóle prysznica, ani nawet ubikacji. No ale to, jak ja już żyłem wcześniej w Rosji, to ja raczej tak po górach chodzę, to tam mnie jakoś to tam bardzo nie wzrusza. Nie, jakiś, no, poznawałem kraj, mi było ciekawe poznawać rzeczywiście inną mentalność, inny świat, ale żeby jakieś coś mnie tam szokowało, czy... No jedyna rzecz to, na przykład jak byłem w Dżalabadzie, no to jest miasto, niby tam jest ileś uniwersytetów, ale bardzo trudno znaleźć rzeczywiście ludzi, powiedzmy wykształconych, czy jakichś szerokich horyzontach, tak jak to jest w Polsce, że tam no, ludzie są wykształceni, można z kimś porozmawiać o czymś tam, no to w Kirgistanie raczej tak mózg pod tym względem, w Biszkeku trochę inaczej, ale trochę mózg się wyłącza. To tak, że w takich miejscach jak powiedzmy bardziej odludnych dalej, no to są ludzie prości, których jakby sfera zainteresowań, raczej tam nauka, świat, kultura, sztuka, to raczej mało interesuje. Więc to, a to ta jedyna taka rzecz. To jak mówię, jak na południu mieszkałem, to takie miałem poczucie troszkę takiej intelektualno-kulturowej degradacji. No ale to nie żadna tragedia.
To jeszcze już na sam koniec, przepraszam, że przedłużam, bo wiem, że brat się śpieszy. Mam jeszcze jedno pytanie dotyczące religii. Ten wątek już gdzieniegdzie wybrzmiał między wierszami. Kirgistan, o tyle o ile ja się orientuję, jednak zawsze był krajem nie monolitycznym, jeżeli chodzi o religię. I Kirgizi chyba do religii mają pewnego rodzaju, może nie dystans, ale podejście dość tolerancyjne. I tu jestem ciekaw, czy zdarza się bratu doświadczać na przykład różnego rodzaju, powiedzmy, luźnego podejścia do religii. Mam tu na myśli wręcz jakieś synkretyczne praktyki, takie rzeczy. Słyszałem o tego rodzaju zdarzeniach, gdy muzułmanie na przykład proszą księdza katolickiego o modlitwę, błogosławieństwo, no bo przecież nie zaszkodzi, a warto spróbować, warto postarać się o boską przychylność w kilku źródłach.
Znaczy trzeba troszkę poprawić, że Kirgistan rzeczywiście był mnogoreligijny przez stulecia, tysiąclecia, to się bardzo zmieniało, ale mniej więcej od XV wieku do XIX to był czysto muzułmański kraj, to znaczy, że tu właściwie innej religii nie było na tym terytorium. Więc od XV do XIX wieku to dominował islam, ale ten islam był, on się niezbyt zagnieździł, tak to nazwijmy. Znaczy Kirgizi nie byli zbyt religijni, dlatego że byli koczownikami, nie było meczetów, oni się nie uczyli arabskiego, w związku z tym nie czytali, nie mówili modlitwy na mas pięciokrotnie, nie, rzadko robili pielgrzymki ze względu na no, geografię do Mekki, pili kymys, ja po prostu nie wiem, jak oni tam rozwiązali ten problem, czy wolno pić, bo nie, muzułmanie nie piją alkoholu, kymys jest słabym opalem alkoholowym. Czy oni mogą, czy nie mogą w końcu, więc oni nigdy jakoś tak się za bardzo w islam nie zaangażowali. I to do tej pory jakoś kontynuuje się, potem przed Związek Radziecki, czyli znowu religia była prześladowana, niszczona. A pytanie w czym, że?
Czy zdarza się, że ludzie wykazują bardzo elastyczne podejście do religii?
Przychodzą, Kirgizi nawracają się, zostają chrześcijanami, przychodzą do kościoła, interesują się, to jest normalne. A też tacy są, powiedzmy, też jest wiele osób takich indyferentnych religijnie, które jest związany zbyt z islamem i tak powiedzmy pozytywnie odbiera na przykład chrześcijaństwo, czy nawet kościół katolicki, coś o tym wiedzą, szczególnie ludzie wykształceni, a wielu takich prostych ludzi, którzy są bardziej zadeklarowani jako muzułmanie, to jednak uważają, że mówią, no Bóg jest jeden, modlimy się różnie, ale Bóg jest jeden i tak dalej, a ponieważ chrześcijaństwo, islam ma jednak takie punkty styczności, ma, no bo islam bazuje na Biblii, na Starym Testamencie, chrześcijaństwo też bazuje na Starym Testamencie. Czyli są te wspólne punkty, więc nie trudno w takiej rozmowie pokazać, że dużo nas łączy. I to ludzie tu dosyć tacy prości, nawet ludzie takie bardzo to normalnie przyjmują. Nie ma jakiejś takiej agresji. Zdarza się wśród niektórych mułów, czy tam, którzy tam się bardziej nawrócili, ktoś tam młody. A tak to jest jakaś taka otwartość i nie lubię tego słowa, ale tolerancja, no bo tolerancja to znaczy cierpienie zła jakiegoś. No powiedzmy, że jest dialog, też takie słowo teraz bardzo, że tak powiem, wyświechtane. No jest taka, takie, jakaś nić porozumienia, powiedzmy, życzliwości wzajemnej, o tak.
To już na sam koniec chciałbym, żeby tylko brat jeszcze powiedział krótko, jeżeli chodzi o dziecięcy ośrodek wypoczynkowo-rehabilitacyjny nad jeziorem Issyk-Kul, jakie są plany, najbliższe potrzeby i marzenia związane z działalnością tej placówki?
No, ten dom bardzo dobrze funkcjonuje generalnie, więc oby tylko tak dalej było, żeby te różne formy tych obozów, które tam robimy, spotkań, żeby to się rozwijało. Finansowo jakoś ciągniemy. To te grupy częściowo też opłacają swój pobyt w miarę możliwości. Dzieci inwalidy absolutnie są bezpłatnie, na przykład już rodzice dają jakąś tam małą sumę na jedzenie. To, co nam ostatnio brakuje, to są wolontariusze. W tym wolontariusze, którzy mają doświadczenie pracy z dziećmi inwalidami, na przykład specjaliści od hipoterapii, którzy potrafią hipoterapię prowadzić, bo tu mamy konie, więc mamy bez problemów, żeby znaleźć konia, mieć go na miejscu. Tak w zeszłym roku mieliśmy konia wynajętego. Więc wolontariusze z Europy, z Polski, grupy zorganizowane, które gotowe tam powiedzmy 3 tygodnie, miesiąc poświęcić na pracę w naszym ośrodku, pomagając organizować czas dzieciom, zajęcia, także pomoc taka na kuchni, sprzątanie, tego poszukujemy. Na więc stronie jest informacja, i Sick Center KG, i tam jest informacja o wolontariacie w języku polskim też.
I to podkreślamy, zwracamy się, no może nawet z apelem do słuchaczy, jeżeli ktoś czułby się na siłach, miałby chęć pomóc, a przy okazji zaznać może pewnej dozy egzotyki w Kirgistanie, wystarczy wejść na stronę i skontaktować się z ośrodkiem, niewykluczone.
Tak, to bardziej mówię, akurat... grupy zorganizowane, bardziej, czyli powiedzmy jakaś z duszpasterstwa, z jakiegoś uczelni na przykład, z jakiegoś wydziału, no coś takiego. No i zapraszam do Kirgistanu, ja co roku robię różne wyprawy, jeżeli się znajduje jakaś grupa też zorganizowana, dziękuję, która ma jakieś tam doświadczenie już górskie, się ze mną skontaktuje, a ja mam akurat czas wolny, to jestem w stanie w góry razem pójść z takimi ludźmi.
Dziękuję bardzo. Moim gościem był brat Damian Wojciechowski, jezuita pracujący w Kirgistanie. Jeżeli zainteresowało Was dzieło mojego gościa, ojca Damiana Wojciechowskiego, czyli album fotografii przedstawiający góry Kirgistanu, zatytułowany Gdzie góry dotykają nieba, więcej informacji na temat tego wydawnictwa znajdziecie oczywiście w sieci. Ja jak zwykle na koniec programu gorąco zachęcam do odwiedzania profilu Centralnie na Wschód na Facebooku. Komentujcie, zostawiajcie lajki, piszcie do mnie. Naprawdę bardzo ucieszy mnie każdy głos, tym bardziej, że piszecie do mnie już coraz częściej. Poza tym zachęcam Was także do sugerowania mi tematów, zgłaszajcie różne propozycje, niewykluczone, że będziecie mieli o nich okazję usłyszeć na łamach Centralnie na Wschód. I oczywiście przypominam, że podcast dostępny jest obecnie na całkiem wielu platformach streamingowych, nie tylko na Spotify i YouTube, ale także na przykład na Amazon Music, Google Podcasts, Apple Podcasts i prawdę mówiąc nie pamiętam gdzie jeszcze, ale o tym możecie przekonać się sami. Ja nazywam się Michał Korczowski i bardzo Wam dziękuję. Zapraszam już niebawem na kolejny odcinek podcastu Centralnie na Wschód. Do usłyszenia. Thank you.